Dzieje apostolskie, 16 rozdział od wiersza 20. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł, odezwawszy się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich z sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Tyle Słowo Boże. Moi kochani, Filipi to była pierwsza miejscowość, pierwsze miasto europejskie, które zostało zewangelizowane przez ten zespół misyjny apostoła Pawła. I jak czytałem w tym tekście, no Europa wcale owacyjnie nie przywitała apostoła Pawła i tej dobrej nowiny, którą on ze sobą niósł tam, gdziekolwiek szedł. Stało się coś, co raczej powinno go zniechęcić do tego, aby głosić Ewangelię. Został pobity, został znieważony i został wrzucony bez żadnego sądu, bezprawnie do lochu w więzieniu w Filipi. Ale bracia i siostry, ewangelizacja ma swoją cenę. I ta europejska ewangelizacja też miała właśnie taką cenę, którą przyszło zapłacić tym pierwszym ewangelistom, którzy przyszli z dobrą nowiną na kontynent europejski. Ale nie widać w nich zniechęcenia. Oni robią to, co zwykle czynią chrześcijanie. Oni w tym więzieniu po prostu zaczynają się modlić. Kiedy człowiek wierzący jest w trudnej sytuacji, to jedyna jego nadzieja jest w Bogu. Dlatego zwraca się w modlitwie do Boga. Paweł był z tych ludzi, którym nie trzeba było tłumaczyć, że Ewangelia ma swoją cenę i właśnie przyszło mu ją zapłacić. On zaczął wraz ze swoim współtowarzyszem śpiewać, wielbić Pana tam w tym lochu, w więzieniu w Filipii. I kiedy człowiek wierzący zaczyna chwalić Boga, często jest tak, że Boża chwała wstępuje do tego miejsca. I tak było w Filipii. Boża chwała stąpiła, Boża moc stąpiła na to miejsce, w którym przebywał Sylas i Paweł. I wydarzył się cud. Przyszło trzęsienie ziemi, w wyniku którego wszyscy więźniowie zostali uwolnieni. Kiedy strażnik zorientował się w tym, co się stało, chciał popełnić samobójstwo, ale wszyscy więźniowie dalej byli w więzieniu i apostoł Paweł jego zapewnia: jesteśmy tu, nie musisz nic sobie złego robić. I kiedy ten człowiek został skonfrontowany z mocą Bożą, to pierwsze jego pytanie, które z drżeniem zadał: co mam czynić? Panowie, powiedzcie mi, co mam czynić, żeby być zbawiony, żeby być ocalony? Jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Bardzo prosty komunikat. Ten człowiek został dotknięty przez Słowo Boże. Został dotknięty przez modlitwę tych ludzi, którzy zanosili tą modlitwę tam w więzieniu. I Boży Duch przekonał go o potrzebie zbawienia, o potrzebie upamiętania, aby jej szukał. I to było na wyciągnięcie ręki, bo to ci, którzy byli w więzieniu, znali tą wspaniałą prawdę, która może zmienić życie każdego człowieka. Uwierz Jezusowi, podążaj za Jezusem, a będziesz ocalony, a będziesz zbawiony. Moi drodzy, ta ewangelizacja, którą odbył apostoł Paweł około 50 lat po tym, jak przyszedł na świat Jezus, Zbawiciel w Betlejem Judzkim, on ją obwieścił w Europie. Ewangelia dotarła w ten sposób do Europy. I Europa wkrótce stała się kontynentem, w którym rozwijało się bardzo szybko chrześcijaństwo. Z czasem Europa została nazwana chrześcijańskim kontynentem, ponieważ tak wielu chrześcijan było na terenie Europy.
Minęły czasy prześladowań, przyszli cesarze rzymscy, którzy wręcz promowali chrześcijaństwo. I tak chrześcijaństwo z czasem stało się nie tyle religią, co instytucją i ludzie stawali się, będąc Europejczykami, chrześcijanami. Po prostu chrześcijaństwo było wtedy religią panującą. I powiem wam, moi drodzy, że to też były trudne czasy dla prawdziwie wierzących ludzi. 10 wieków później Ziemia Święta znalazła się wcześniej jeszcze w rękach Mahometan. Islam zagarnął, zawładnął wszystkimi tymi świętymi miejscami w Ziemi Świętej, a przede wszystkim Jerozolimą chrześcijańska, powiem w cudzysłowie, chrześcijańska Europa zapragnęła na nowo zewangelizować te miejsca. I w XI wieku pojawiły się pierwsze krucjaty. Może poproszę mapę, żebyśmy zobaczyli, jak państwo rozwijało się krzyżowców. Ono było zakładane w Ziemi Świętej. Wyprawy krzyżowe przez ponad 200 lat miały miejsce w Ziemi Świętej. Powiem wam, to co robili ci zacni rycerze europejscy, do dzisiaj tam jest pamiętane na Bliskim Wschodzie i są to dni, które są opowiadane jako przestroga, jako coś, co było bardzo krwawe, przykre, nieznośne dla tych, którzy byli Arabami i doświadczyli tych wizyt krzyżowców w Ziemi Świętej. Ziemia Święta po jakimś czasie została zdobyta przez krzyżowców, ale niedługo oni tam panowali i zostali stamtąd przez Arabów wypędzeni. I w czasie tych krucjat krzyżowców działo się wiele złego. Ale w tych krucjatach nie uczestniczyli rycerze polscy. W ogóle tutaj rycerze z tej części Europy, w której my żyjemy, z Europy Środkowej, raczej w te sprawy się nie angażowali. Oni angażowali się w wyprawy krzyżowe do państw północnej Europy. Dzisiaj my nazywamy Bałtami, to są te republiki nadbałtyckie. Tam skierowali się krzyżowcy z Polski, z Niemiec i starali się mieczem nawracać te pogańskie narody na chrześcijaństwo. W tamtych czasach duchowni byli nie tylko ideologami, lecz także dyplomatami krucjatowego frontu. Stali za największym sukcesem wypraw, bo potrafili przekonać niektórych słowiańskich władców do przejścia na chrześcijaństwo, obiecując im protekcję Kościoła, a przede wszystkim to, że jako chrześcijanie sami będą mogli podjąć krzyż i z pomocą zachodniego rycerstwa uderzyć na wciąż pogańskich sąsiadów. Zdobywać w ten sposób nowe ziemie. Ten argument, a w zasadzie takim argumentem posłużył się kiedyś właśnie biskup Brno, przekonał do przyjęcia chrztu obodrzyńskiego księcia Przybysława. Tak wyglądały w tamtych czasach te krucjaty. I kiedy oni się już pojawili w tych państwach bałtyckich w 1205 roku, biskup Albert wystawił w Rydze misterium uliczne o tematyce chrześcijańskiej. Gdy doszło do scenki nawracania pogan, zgromadzeni widzowie pogańscy Liwowie rzucili się do ucieczki. Przebrani za krzyżowców aktorzy wyglądali tak wiarygodnie, że wzbudzili przerażenie wśród tych, którzy wiedzieli już, do jakich okrucieństw są zdolni wyznawcy Jezusa Chrystusa. Te wyprawy krzyżowe to, myślę, że antyreklama chrześcijaństwa w średniowieczu. Moi kochani, w spisanej przez anonimowego krzyżowca inflackiej kronice wierszowanej Maria jest boginią wojny, a Bogu trzeba służyć z mieczem w dłoni. Żołnierze otrzymują żołd w postaci zbawienia, a drogą do niego jest męczeństwo. W tym systemie wartości mordowanie niewiernych jest najlepszym podarunkiem dla Boga. Dym z płonących wiosek najmilszym mu kadzidłem, zaś najpiękniejszym chorałem lament mordowanych. To była ideologia krzyżowców, rycerzy, którzy głosili w taki sposób Ewangelię w średniowieczu. Myślę, że żywo wam to przypomina coś, co teraz Europa po 10 wiekach od tych wypraw krzyżowych przeżywa. Oto na terenie Europy pojawiły się krucjaty, ale nie chrześcijańskich rycerzy, ale islamskich bojowników, którzy w bardzo radykalny sposób, bardzo podobny sposób mordują Europejczyków. A tak, kiedy o tym myślałem, to pomyślałem sobie, że koło historii zatoczyło się w ciągu tych 10 wieków i nagle role się odmieniły. Oto ta laicka Europa, która wielokrotnie się wypiera chrześcijaństwa, nagle jest bombardowana inną ideologią, inną religią, która wchodzi na to miejsce, które zostaje po chrześcijaństwie. Wiele świątyń dzisiaj w Europie świeci pustkami w niedzielny poranek. I na to miejsce nie trzeba czekać długo, aby coś nowego, jeśli chodzi o duchowość, przyszło na to miejsce. I bracia i siostry, myślę, że Europa znalazła się w dramatycznej sytuacji. Chcę powiedzieć, że Europa na ponów potrzebuje ewangelizacji, bo inaczej się nie ostoi. Te laickie wartości wcale nie integrują tego społeczeństwa, ale sprawiają, że wielu ludzi poza materializmem nie widzi jakichś większych wartości w swoim życiu. A przecież człowiek potrzebuje w swoim życiu Boga. Być może, jak wielu ludzi, masz problem beznadziejności. Wydaje ci się, że nie ma rozwiązania dla twoich problemów. Jestem pewien, że Chrystus jest rozwiązaniem nie tylko wielkich problemów świata, ale też Twoich własnych. Chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś pomyślała na tym miejscu o Chrystusie, o Jego ofercie, która jest wciąż aktualna. Każdy człowiek potrzebuje nowego początku, a radykalnej zmiany w swoim życiu. Chcę Ci zadać pytanie, czy doznałaś duchowego odrodzenia, które jest niezbędne, aby spotkać się z Bogiem? To jest jedno z kluczowych pytań, jeśli chodzi o sens egzystencji człowieka na tym świecie. Bracia i siostry, my mamy taką wspaniałą możliwość, że Ewangelia jest dla nas dostępna, że każdy z nas ma dostęp do Słowa Bożego, nieograniczony dostęp do Słowa Bożego. W wielu miejscach na tym świecie ludzie nie mają Biblii, choć uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A my mamy tą możliwość, że możemy mieć nie tylko jedną, ale wiele różnych tłumaczeń Biblii. Że możemy spotykać się ze zwiastowaniem Słowa Bożego, z żywym przekazem. Czy potrafisz to docenić? Czy potrafisz też z tego skorzystać? Z tej Bożej oferty, która dzisiaj jest wciąż aktualna dla każdego żyjącego człowieka na tej ziemi. Wielu ludzi jest przekonanych, że skoro pochodzą z rodzin chrześcijańskich i chodzą do kościoła, to tym samym są chrześcijanami. A jednak nie są. Potrzebujesz wewnętrznej zmiany. Jeden Bóg może jej dokonać. Jeden, jedyny Bóg może przemienić Twoje życie w trwały sposób. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, może dla wielu będzie to przypomnienie, dobra lekcja do ewangelizowania innych. A może dla kogoś z Was tutaj, na tym miejscu, będą to słowa, które doprowadzą go do żywota wiecznego. Staną się słowem żywym w jego sercu, w jego umyśle i skorzysta z nich. I pozwoli, aby to Bóg zaczął kierować jego życiem. Święty Augustyn mawiał, że jest w sercu człowieka takie miejsce, którego niczym innym się nie da zapełnić, a jedynie Bogiem, a jedynie Jezusem Chrystusem. I jeśli człowiek nie ma zapełnionego tego pustego miejsca w swoim sercu, jest nieszczęśliwy. Chodzi po tej ziemi, nad wieloma rzeczami się zastanawia, wiele rzeczy ogląda, doświadcza, a czasami to, co jest tak blisko, uchodzi mu uwagi. O, jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Ewangelię. Jak to dobrze, kiedy można spotkać się ze zwiastowaniem Słowa Bożego. Cudowne słowo, które dzisiaj jest mottem naszych rozważań. Słowo z Dziejów Apostolskich 16:31. Słowo, które jest odpowiedzią na pytanie, co robić, żeby być zbawionym. Odpowiedź jest bardzo prosta. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Co więcej, będzie zbawiony twój dom, bo tam przyjdzie razem z tobą to słowo Ewangelii. Od czego zacząć? Jak rozpocząć tą najważniejszą sprawę w swoim życiu? Musisz najsamprzód uznać, że jesteś grzesznikiem. I to jest podstawowa informacja, jeżeli chodzi o ewangelizację. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 wiersz: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył w swoim życiu. Dlatego każdy człowiek potrzebuje Boga, potrzebuje przebaczenia tych grzechów, ponieważ one ciążą mu. I jedynym sposobem to jest sposób, aby skorzystać z Bożej oferty, że ktoś już zapłacił wcześniej za mnie cenę, karę, która jest spowodowana moimi grzechami. Tym kimś był Jezus Chrystus. On w zastępstwie za mnie i za ciebie znalazł się na krzyżu. Jego rany i sińce uzdrowiły was. Lecz on zraniony jest za występki wasze, starty za winy wasze, ukarany został dla waszego zbawienia. Bracia i siostry, to wielka prawda biblijna o Mesjaszu, zapowiedziana przed wiekami przez proroków, a wypełniająca się w Panu Jezusie Chrystusie. Inną ważną rzeczą jest odwrócenie się od grzechu. Czasami są grzechy, które są zniewoleniem w życiu człowieka. Są to na przykład jakieś nałogi. I wtedy człowiek potrzebuje Bożej interwencji, Bożego cudu, aby zostać uwolniony i przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości w ponadnaturalny, cudowny sposób. Człowiek wtedy doświadcza Bożego cudu, który polega na tym, że Bóg daje ci siłę pokonać ten grzech i że możesz się trwale od niego odwrócić. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam wszystkie winy nasze. Kiedy? Wtedy, kiedy mu je wyznajemy. A więc musisz wyznać swój grzech Bogu i odwrócić się od niego. I efektem tego jest czas pokuty, czas zastanawiania się nad swoim życiem, czasem trudny zerwania z grzechem, odwrócenia się od niego. Ale to Bóg daje wolność, to Bóg daje świeże, nowe spojrzenie na życie. I wtedy widzisz, jak wielkie spustoszenie ten grzech czynił w twoim życiu, a jak wiele możesz bez tego grzechu osiągnąć, jeśli chodzi o twoje życie duchowe z Bogiem. Moi drodzy, nieodłącznym elementem nawrócenia jest przyjęcie Jezusa jako Bożego daru. Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako Boży dar, Boży prezent. Z Bożej łaski On ci niezasłużenie został darowany z nieba, abyś miał życie wieczne. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was to, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jest wielka prawda biblijna
o której myślę apostoł Paweł mówił wtedy, kiedy cytował to, kiedy cytuje to słowo: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Jezus umarł za grzechy twoje i moje na krzyżu Golgoty. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby cię usprawiedliwić. Poproszę następny slajd. To jest droga do Boga. Pan Jezus umarł osobiście za każdego z nas. Nawet gdyby ktoś sam tylko żył na tej ziemi. Gdybym na przykład ja sam żył na tej ziemi i nie było innych ludzi, to Jezus umarłby za mój grzech, abym mógł żyć na wieki razem z Nim. Taki dowód swej miłości ku nam daje Bóg, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest wielki dowód Bożej miłości, Pan Jezus Chrystus. On poszedł na krzyż, abym dzisiaj mógł mieć życie wieczne i bezpiecznie spoglądać w przyszłość, na to, co stanie się ze mną nie tylko jutro, ale też i po mojej śmierci, kiedy przyjdzie mi spotkać się z Panem. Moi drodzy, serdecznie was zapraszam do tego, aby zaprosić Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela do swojego życia. Jeśli dzisiaj tutaj ktoś z was chce to uczynić, to za chwileczkę będzie taka okazja, taka możliwość. Będziemy śpiewali pieśń i w czasie tej pieśni zaproszę was, abyście przyszli tutaj do przodu. Ja bardzo chętnie się z taką osobą pomodlę. Ale też chcę powiedzieć do was wszystkich, którzy już kiedyś przyjęliście Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, a zaczęliście mieć jakieś trudności w wierze i potrzebujecie odnowić to przymierze z Panem. Potrzebujecie dzisiaj przeglądnąć się w lustrze Słowa Bożego i może to lustro pokazuje wam coś, z czym trzeba skończyć jak najszybciej. Może potrzebujesz wsparcia do większego zaangażowania. Może potrzebujesz wsparcia do tego, aby pokonać jakiś grzech, który się pojawił w twoim życiu. To również to jest czas dla każdego z was. Przyjdź. Będziemy się modlić o tą sprawę. Zapraszam cię. Zapraszam was w ten sposób, bo to ma znaczenie, ponieważ Jezus Chrystus publicznie umarł. My też w jakimś sensie jesteśmy zobligowani do tego, aby publicznie Go przyjąć jako swojego Zbawiciela i swojego Pana. Amen.